Kochani, cieszę się, że mogę być pośród was i może to takie zdawkowe stwierdzenie, ale ja myślę, że prawdziwe. Czas, który mamy teraz na zewnątrz, za oknem, ta wiosna, która wybuchła z taką pełnią, z taką naprawdę, z tym wszystkim, to ciepło, sprawia, że mamy dobre, pozytywne nastawienie jako ludzie i ten świat przyrody. To wszystko niemalże zwariowało. Niedawno byłem naprzeciwko OWN-u, tam u pewnej znajomej, mieszkanie, blok ma tuż przy lesie. I to było takim późnym popołudniem, tak 19, 18. Te ptaki tak śpiewały pięknie. Ja mówię, no macie tutaj wspaniale. Panie Wiesiu, mówi, rano to wytrzymać nie można, bo od trzecie, mówi, drom te dzioby, mówi, że okna trzeba zamykać. Dlatego nawet ludzie, których spotykam, a spotykam ich sporo każdego dnia, są jakby milsi, są jakby tacy nastawieni bardziej pozytywnie po tej zimowym takim czasie takiego zastoju. I dzisiaj chciałbym dzielić się tematem, który jest jakby troszkę a propos, ale to nie jest zależne od tego, czy za oknem jest słońce, czy za oknem jest deszcz. Ja chciałbym dzisiaj mówić o radości. O naszych powodach, naszych chrześcijańskich powodach do radości. I gdyby tylko patrzeć na okoliczności, gdyby tylko patrzeć na to, co przeżywamy, czy o co choćby dzisiaj modliliśmy się, no to prawdopodobnie krótkie by było to moje kazanie i musiałbym te notatki zwinąć i powiedzieć, no nie trafiłem akurat, bo przecież różne problemy przeżywamy, różne sprawy. O wiele chorób się modlimy, różne doświadczenia przychodzą na nas, ale ta radość, o której ja dzisiaj chcę mówić, jest niezależna od tego wszystkiego. Jest ponad tym, jest poza tym, co nas przygniata. To radość, która pochodzi z nieba, bo ludzie mają różne, wszelakie pomysły, z czego się radować, powody, dla których się radują. Może dzisiaj rano niektórzy radują się, bo Adamek zwyciężył. A może ktoś inny raduje się, że w sondażach skoczyło, a przeciwnicy zostali pognębieni. Różne ludzie mają powody do tego, by świętować, radować się i ogłaszać swoje triumfy. Ale my, jako dzieci Boże, mamy takie powody. Oczywiście czasu by zabrakło i może zabrakłoby nawet wam cierpliwości słuchać o tym, jak wiele powodów ma dziecko Boże, aby radować się w Panu, aby radować się i cieszyć z tego, co ma, tego, kim jest, z tego, jakim Bóg nas widzi. Tak wiele mamy powodów do radości. Pozwólcie, że tylko niektóre z nich dzisiaj zaakcentuję, żebyśmy tym bardziej je zapamiętali i innych w sobie czy w naszym życiu szukali. Ale chciałbym zacząć od takiej definicji encyklopedycznej, oczywiście starałem się to skrócić, żeby było dla nas to zrozumiałe, i bo czym jest radość, wiemy, ale można to ująć w jakieś słowa, a posłuchajcie, jak brzmi to w takim definicji, w takim ujęciu. A więc radość jest to stan emocjonalny, który wyraża się w świadomości uczucia całkowitego spełnienia. Jest synonimem szczęścia w rozumieniu potocznym, towarzyszącym zabawie, zadowoleniu lub satysfakcji z przeżywanych doznań, wykonywanych czynności lub przywoływanych w pamięci miłych przeżyć. Podoba mi się to ujęcie, bo ono mówi, czym jest radość w ujęciu ludzkim. Jako istota Boża, jako ludzie, my wyrażamy naszą radość emocjonalnie i mamy wiele na co dzień powodów. Jak już powiedziałem, wiele jest takich powodów do satysfakcji, do przeżywanych jakichś sukcesów, do tego, że kiedy sięgamy pamięcią wstecz i coś miłego przeżyliśmy, to wraca nam to na pamięć. Tak wiele powodów jako dzieci Boże, jako istoty mamy, aby się radować. Chciałbym podkreślić, że tylko my, ludzie, jako stworzenia doskonałego Boga, a przez to doskonale stworzeni, jesteśmy zdolni do przeżywania radości w całej pełni. W całej pełni. Bo nawet jeśli byśmy obserwowali udomowione zwierzęta, czy będzie to pies, czy jakieś inne zwierzątko, które się do nas przywiązało, na nasz widok będzie reagowało merdaniem ogonka lub jakoś tam podskakiwało, piszczało i mówimy, jak on się raduje na mój widok. Ale to jest tylko takie małe, ubogie. My jesteśmy o wiele bogatsi w nasze doznania i rozumienie radości. Bo zwierzątko cieszy się, że będzie miało towarzystwo, cieszy się, kiedy nas widzi, ale kiedy nas nie widzi, to już na pewno nie tak sobie gdzieś po cichu nie raduje się i nie podskakuje, kiedy nas nie widzi. A więc, kochani, radość jest czymś pięknym, jest darem od Boga. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. W liście do Galacjan jest mowa o radości jako o darze i owocu, który Bóg daje swojemu Kościołowi, swoim dzieciom. Ktoś kiedyś powiedział, że radość jest niczym boskie światło, odbite w nas, bo do radości jesteśmy stworzeni. Piękne, że ta nasza radość może pochodzić z Boga i może być w Nim tak mocno zakorzeniona. Jakim jest Bóg w oczach nas? Bo z radością ma to bardzo duży związek. Przez wiele lat żyłem w poczuciu, że Bóg jest Bogiem ponurym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale siedzącym na swoim tronie i karzącym wszystkich za złe uczynki. Nawet filmy, które są tworzone na kanwie Biblii, zauważcie, że Pan Jezus, który tam jest pokazywany przez aktorów, przeważnie siedzi gdzieś na kamieniu, siedzi na jakimś tam miejscu, pilnie obserwuje i czeka, kiedy wygłosić sentencje, które są zapisane w Nowym Testamencie, albo uderzyć w to plemię żmijowe z tą złością i z takim Bożym, takim surowym spojrzeniem. A przecież Pan Jezus, gdyby tak przeczytać Słowo Boże, gdyby wczytać się w okoliczności, które Mu towarzyszyły, to były najwspanialsze, najbardziej radosne orszaki, jakie można sobie wyobrazić. Bo czy możemy sobie wyobrazić, że może być smutek, gdzie człowiek niewidomy odzyskuje wzrok, gdzie chromy zaczyna chodzić, gdzie nagle zaczyna krzyczeć z radością, nie widziałem, a teraz widzę, gdzie wszyscy ludzie zaczynają Bogu oddawać chwałę. To musi towarzyszyć temu śmiech, to musi towarzyszyć temu radość okazywana w podskakiwaniu. Wiele takich miejsc w Słowie Bożym jest. Czy Pan Jezus patrzyłby na takie dzieło jako ponury człowiek, który mówi, wypełniła się wola Ojca? Nie, on cieszył się z nimi, on błogosławił, on przygarniał dzieciaki do siebie. A przecież dzieci to radość, dzieci to śmiech, dzieci to krzyk, dzieci to czasami nie zawsze mądre zachowanie. I Pan Jezus był w takich okolicznościach. A więc, kochani, Bóg jest miłością. To jest prawda biblijna, to jest twarde, mądre i piękne słowo, które mówi Bóg jest miłością. Ale skoro Bóg jest miłością, to możemy postawić również znak równości. Bóg jest też i radością. Bóg jest Bogiem, który raduje się ze swojego stworzenia, z dzieł, które stworzył. A więc, kochani, jeżeli kochamy nasze dzieci, a rozszerzę jeszcze, bo do niedawna o tym nie mówiłem, ale od 7 miesięcy mam prawo mówić i nasze wnuki, to robimy wszystko, żeby nasze dziecko, nasz wnuczek był szczęśliwą istotką, żeby dobrze mu było, żeby mógł rozwijać się i nasza radość jest również jego radością. Kochani, jeżeli przymierzymy do tego jak Boga, jako Ojca naszego, no to wyobraźmy sobie, kiedy stwarzał Adama na obraz swój, na swoje podobieństwo, kiedy z prochu ziemi utworzył człowieka, skomentował, skwitował, że było to bardzo dobre dzieło. Piękne, doskonałe, skończone dzieło. Czy patrząc na tego Adama, który ożywił się i patrzył może lekko nieprzytomnym wzrokiem na swojego Stwórcę, czy Bóg nie rozradował się w tym momencie, że stworzył człowieka? A kiedy patrzył na samotnego Adama, a później stworzył mu Ewę. I kiedy patrzył, Ja myślę, że potrafię to wyobrazić, jak Adam patrzy, a jego źrenice rozszerzają się. Wow, piękna, beautiful, śliczna. Och, nie spodziewałem się, że ona będzie aż tak piękna. Podobny do mnie, ale o wiele piękniejsze. Ja myślę, że to wszystko Boga nawet mogło w jakiś sposób, może to moje naiwne patrzenie, ale mogło nawet to Boga ucieszyć, rozradować, a nawet rozbawić. Kochani, takim jest Bóg. Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Bóg pokochał ten naród przez Jakuba i postanowił, że będzie miał ten naród na własność, że będzie miał ten naród jako swoje dziecko, że będzie go prowadził przez wszystkie okoliczności. I w swojej miłości, w swojej dobroci dał prawo ze względu na to, że ich bardzo kochał. Będziecie to robić, tego nie będziecie. To omijajcie. A w tym bądźcie wierni, jak ojciec, który kocha swoje dziecko, z troską patrzył na nich i patrzył na ich życie i mówi, jeżeli będziecie mnie kochać, jeżeli będziecie mi posłuszni, niczego wam nie braknie. Żaden wróg nie zagrozi waszemu życiu. Będziecie bezpieczni, będziecie przeze mnie hołubieni, będziecie wywyższani pośród innych narodów. Czy Bóg robił to w jakiś sztywny, sztuczny sposób, ogłaszając im tylko swoją wolę? Bóg radował się, kiedy jego dzieciom dobrze się powodziło. Bóg jest Bogiem miłości i Bogiem radości. A kiedy już ten naród wyprowadził z Egiptu, z tej licznej grupy niewolników, którzy do tej pory nic poza batem ciemiężcy nie znali, którzy byli tylko w oczach ludów ościennych, może jakimiś kozopasami, tymi, którzy tylko trzody wypasali, naród niewolników. A jednak Bóg mówi, słuchajcie, tak bardzo was kocham, tak bardzo się wami raduję i dam wam co najlepsze. Słuchajcie, będziecie 6 dni pracować. Będziecie pracować, bo trzeba pracować, bo należy pracować, ale 7 dnia odpoczniecie. To piękne, uważam, pełne dobrego i radosnego przesłania, dar dla dzieci. W 7 dniu odpoczniecie. Odpocznie twój osioł, odpocznie twój sługa. Ty nie będziesz skupiać się już na tym oraniu pola. Już dosyć w niewoli, tam nie miałeś związków zawodowych. Tam nie byłeś wolnym człowiekiem. Tam nie wiedziałeś, co to jest wolna sobota. Tam nikt ciebie nie obronił. Tam tyrałeś dzień i w noc, depcząc tą glinę. Ale teraz, pamiętaj, przyjdź w sobotę przed oblicze swego Boga. Przyjdź przed Jego tron. Pokłoń się Mu, zjedz smaczny posiłek, zgromadź przy sobie swoje dzieci. Opowiedz im o Bogu Izraela, który wyprowadził mocną ręką. Uważam, że jako ojciec w mądry, piękny i radosny sposób zaopiekował się ludem. A później mówi, mało tego, że będziecie co sobotę świętować. Mało tego, że to będzie dla was dzień odpocznienia, ale pamiętajcie, 3 święta takie wielkie wam daję, gdzie po 7 dni będziecie świętować. Nie tylko po jednym i będzie to święto radosne, święto prześników, święto tygodni, święto szałasów. To są wszystko te rzeczy, te miejsca, w których Bóg chciał widzieć ich przed swoim tronem. Zostawisz wszystko, mówi do Izraela. Zostawisz swoje sprawy, swoją codzienność. Wybierzesz się nawet w długą drogę, aby przyjść do namiotu zgromadzenia, aby tam złożyć ofiarę, aby tam razem z braćmi, siostrami cieszyć się, śpiewać na chwałę Bogu. To będzie twoja radość, że należysz do Boga Izraela. Który inny Bóg, czy Budda, czy jakikolwiek inny Bóg hinduski w taki sposób postępuje, czy mamy taki przekaz? Żywy Bóg, który troszczy się Izraelem, pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo pragnie, abyśmy radowali się. A więc z 5 Księgi Mojżeszowej przeczytam teraz z 16 rozdziału 2 wersety, aby podkreślić, jak wygląda sprawa tego świętowania. I mówi tak. Będziesz się weselił w to swoje święto. Ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz lewita, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach. Przez 7 dni będziesz świętować na cześć Pana, Boga swego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić Cię będzie Pan, Bóg Twój, we wszystkich Twoich planach i w każdym Twoim dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Szczególnie to ostatnie słowo, które mówi i będziesz prawdziwie radosny. Będziesz prawdziwie radosny w tym świętowaniu i będziesz mógł cieszyć się jak dziecko przed swoim ojcem. Bo to mi sprawia przyjemność, bo to jest dobre, bo to jest piękne. I mało tego, tak jak ojciec, jak my mówimy swoim dzieciom czasami, a jak wejdziesz do cioci, to powiedz dzień dobry. My takich drobnych rzeczy uczymy nasze dzieci, żeby umiały się zachować, żeby umiały jakoś wejść w życie społeczne. Tak Bóg mówi, ty będziesz nie tylko prawdziwie radosny. To jest moje takie pragnienie, to jest taki mój nakaz. Ale ty do mnie nie przyjdziesz z pustymi rękami, bo Bóg mówi, ja ci tak bardzo będę błogosławić. Ty będziesz miał takie obfite zbiory, żniwa. Nie przychodź z pustymi rękami, bo to nieładnie, jakbyśmy dodali. Bądź hojny, bądź takim człowiekiem, który zaopiekuje się swoim niewolnikiem, przybyszem, obcokrajowcem. Biedny, wdowa, sierota, nikt u ciebie nie będzie głodny. To nie fajnie by było, jeśli ja bym ci błogosławił, a ty byś był takim zamkniętym człowiekiem. O takiej radości mówię, o takiej miłości Boga względem Izraela. Ale przejdźmy teraz już do naszych tutaj spraw, bo chciałbym mówić głównie o nas. Jesteśmy dziećmi obietnicy, dziećmi Abrahama przez obietnicę Nowego Testamentu. A więc to nasza odpowiedzialność, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, żebyśmy byli ludźmi radosnego usposobienia przed Bogiem. Kilka powodów wymienię, kilka z nich dzisiaj usłyszymy, czy przypomnimy sobie, bo Bóg naprawdę nie chce, żeby Jego Kościół, nabyty drogocenną krwią Jego, był Kościołem smutnym, był człowiekiem ponurym i by mówił, a z czego mam tu się cieszyć. Bardzo wielki zawód byśmy sprawili, gdyby nasza postawa była właśnie taka. Pewien pastor, jadąc ze swoją żoną na miejsce zgromadzenia, czy gdzieś w inne miejsce, nie wiem, odbywali dłuższą podróż i jak to zwykle w chrześcijańskim samochodzie, gdzieś tam w tle, czy to przesłanie, czy muzyka chrześcijańska była, w każdym razie słuchali treści płynących z głośnika w samochodzie i nagle kątem oka pastor patrzy, że jego żona tak ukradkiem ociera oczy, płacze, jest bardzo, bardzo poruszona i tak zastanawia się, co się dzieje, czy jakąś wiadomość, czy gdzieś u lekarza była i pyta się, kochanie, co ci jest, czemu ty płaczesz? A ona mówi, jak to? To ciebie to nie dotyka, to słowo, które tu słyszymy. Te pieśni, które tutaj lecą, no Bóg mnie tak poruszył. Jestem taka poruszona, że ja z wdzięczności raduję się. Ja nie umiem emocji swoich utrzymać. Ty nic nie odbierasz z tego. I mówi, to był dla niego taki sygnał, taka lampka, która dużo mu powiedziała. I mówi, w tym wszystkim zagonieniu, w tych obowiązkach, w służbie, w życiu takim oddanym innym ludziom, zapomniał, czym jest radość. Zapomniał, czym jest wrażliwość. Zapomniał, czym jest Boża taka wdzięczność do Boga, że już to, co dawniej poruszało nim, wpływało na jego emocje, na jego stan takiej wdzięczności przed Bogiem, już stwierdził, że na niego to przestało działać. Wrócił do tych początków, zaczął modlić się, szukać i na nowo odbierać tą radość z wybawienia, jaką może mieć człowiek. A więc możemy nawet będąc w kościele stracić coś z naszej radości, bo nasza codzienność, nasza rutyna, nasze obowiązki sprawiają, że może być jej coraz mniej i mniej i mniej. Kochani, chciałbym już przejść do pierwszego z powodów. Od niego muszę zacząć, bo bez tego powodu nie byłoby nic, nie byłoby nas na tym miejscu. Kochani, pierwsza radość, taką, którą może doświadczyć człowiek, który zostaje wybawiony, to radość wolności w Jezusie Chrystusie. Radość zbawienia, jaką z łaski możemy otrzymać i otrzymujemy. Kochani, to jest cudowny stan. Każdy, kto przeżył tą radość, każdy, kto przeżył i ma świadomość, że stał się dzieckiem Bożym, doświadczył radości, jakiej trudno jest wytłumaczyć komukolwiek, jak to jest. I wy, większość może na tym miejscu, wiecie, o czym mówię. Co to znaczy? Mieć świadomość, byłem zgubiony, a oto jestem wolny. Byłem w niewoli, a oto jestem wypuszczony. Byłem niewolnikiem grzechu, a oto stałem się Synem Bożym, córką Bożą. Cudowne, wspaniałe uczucie. W Ewangelii Łukasza jest taki fragment słowa w 13 rozdziale, 15, 17 do 17 wersetu chciałbym przeczytać, ale nie chciałbym czytać całego fragmentu z tego względu, że mam kilka jeszcze dzisiaj cytatów. Pan Jezus spotkał się z ludźmi. Pan Jezus spotkał się w synagodze. Było tam wielu uczonych w piśmie i była tam niewiasta, która przez 18 lat była bardzo doświadczona przez chorobę. Ta choroba sprawiała, że nie mogła się wyprostować, że bardzo miała zniszczony kręgosłup, że ona praktycznie była tylko wpatrzona w ziemię i Pan Jezus dostrzegł tą niewiastę i mówi, położył na nią rękę, jak czytamy, i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Spotkało się to z wielką krytyką ludzi, którzy tam siedzieli, uczeni w piśmie, mówią, jak to? 6 dni jest po to, żeby uzdrawiać? Na marginesie, tak jakby przez te 6 dni oni te uzdrowienia oglądali. Ale 6 dni jest po to, żeby uzdrawiać. Taka jest ludzka sprawiedliwość i taka jest ludzka mentalność, bo stało się coś niezwykłego, zaczęli osądzać. I Pan Jezus mówi, czytamy, odpowiedział im Pan i rzekł, obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swojego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Czytamy tutaj o tym fizycznym uwolnieniu kobiety. Cierpiała przez 18 lat, ale w wielu innych miejscach Pan Jezus mówił, córko, bądź uzdrowiona, ale przebaczono ci też twoje grzechy, czy inne sytuacje. Kochani, można powiedzieć, że w naszym chrześcijańskim kraju można żyć, można być chrześcijaninem, może nawet niektórzy twierdzą, że dobrymi są, a jednak żyć w niewoli, można być niewolnikiem grzechu i można w którymś momencie, kiedy pojednamy się z Jezusem, czuć, że zostaliśmy wypuszczeni. Tak jak w tej społeczności czytamy, że wiele radości było w tym dniu, w tej synagodze, że bardzo się ta kobieta cieszyła i dlatego ta radość, której nam nikt i nic nie jest w stanie zabrać, to jest ta radość wolności w Jezusie Chrystusie. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, z czego zostaliśmy wyrwani. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, jak bardzo diabeł trzymał nas w niewoli. Polskie media obiegła jakiś czas temu wiadomość, że człowiek niesłusznie skazany przez 18 lat siedział w więzieniu. Został wypuszczony na wolność, bo doszli, że jest niewinny. I taka ludzka sprawa. On po wyjściu na wolność nie umie się pozbierać. On nie ma środków do życia, on nie wie, jak się zachować, on nie wie, jak posługiwać się telefonem komórkowym. Raduje się, cieszy się, że jest na wolności, ale jest taki bezradny. Ale my, dzieci Boże, kiedy zostajemy wypuszczeni na wolność, nie dlatego, że niewinnie tam siedzieliśmy, ale dlatego, że trzymały nas nasze grzechy, nasze winy, nasze odstępstwo, nagle czujemy, że jesteśmy ludźmi wolnymi. I nie liczymy na jakąś rentkę, nie liczymy na odszkodowanie od państwa, nie liczymy na to, że teraz ktoś nam zaproponuje ośrodek. Bóg nami się opiekuje i wypuszczając nas na wolność mówi, ciesz się dziecko, raduj się moja córko, raduj się mój synu, jesteś wolny, nie ciąży nad tobą już żaden list dłużny, jesteś usprawiedliwiony, ja ciebie nabyłem, ja ciebie wykupiłem i już jesteś wolnym, radosnym człowiekiem. To jest cudowne. I drugi powód do radości, który idzie jakby naturalny sposób za tym, to jest radość z bycia w społeczności dzieci Bożych. wielka radość. I myślę, że tak bardzo czasami również o tym zapomnieć. Tak jak Franek dzisiaj mówił, jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Jego żywym Bożym Kościołem. Jesteśmy dziećmi Jego. A więc taki czas jak to możemy wspólnie radować się, świętować, ogłaszać Go Królem, ogłaszać Panem, podnosić nasze ręce, śpiewać z radością, wykrzykiwać Bogu na chwałę. Jest to miejsce, kiedy ta społeczność powinna tętnić radością z powodu właśnie wybawienia nas. Psalm 122 i Dawid kiedyś z taką wdzięcznością, z taką radością mówi tak. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. To tak dawno było i tak blisko, bo pokazuje to serce człowieka, który żył pod zakonem, który miał Boże prawo nakazane i którego przestrzegał, a jednak był poza tradycją, a jednak był poza tą oficjalną jakąś religijnością nakazaną przez rabinów, bo oto mówi, usłyszałem, uradowałem się, powiedziano mi, przychodzi czas świętowania. Jak mówiłem, 3 razy do roku Izraelici, zwłaszcza mężczyźni, to był nakaz, mieli stawić się przed Panem w przybytku. I dla Dawida nie było to utrudzeniem. Dla niego to było wielką radością, to było święte poruszenie. Ludzie zbierali się, grupki, grupeczki, brali z sobą jakieś jedzenie, coś do picia na drogę, bo to była czasami pustynna podróż w spiekocie. Organizowali się, brali z sobą jakieś derki, koce, żeby było się położyć na czymś, bo przecież musieli niejednokrotnie nocować na pustyni. Oni razem zbierali się w grupy, żeby być bezpiecznymi przed dzikimi zwierzętami, może przed jakimiś rabusiami. Ale Dawida serce było przepełnione radością. Oto idziemy do Boga naszego. Tam będziemy świętować, tam będziemy się przed Nim weselić. A więc ta radość, już zanim wyszli, to była w sercach tych ludzi. W Nowym Testamencie, kiedy czytamy, że Józef, Maria, 12-letni Pan Jezus, poszli na święto Paschy do Jerozolimy, tak bardzo się zapamiętali w tym świętowaniu, tak bardzo byli podekscytowani spotkaniem z Bogiem, że jak czytamy, zapomnieli, gdzie ich Syn jest. I później musieli go przez 3 dni szukać. Takie to przeżycia, kiedy idziemy do Boga żywego, kiedy stoimy przed Bogiem, który jest naszym miłującym Ojcem. Dla przeciętnego Izraelity przyjście do Jerozolimy, przyjście do przybytku Boga, do świątyni, to było wydarzenie. Ludzie, którzy żyli jako pasterze pustynni gdzieś, nomadzi, kiedy przyszedł i zobaczył, kiedy stanął w tej bramie, to usta otwierali ze zdziwienia. I dlatego Dawid mówi, stanęły nasze stopy w bramach Twych. O, Jeruzalem! To serce przepełniało radością, wdzięcznością, zachwytem i taką naprawdę podziwem dla Boga. Boże, jakiś Ty jest wielki, jaki Ty jesteś cudowny i my możemy Tobie służyć. Kochani, niech nigdy w nas nie braknie poczucia przynależności do tego miejsca, do naszej społeczności, do tego, że tworzymy jako Kościół, eklezja, społeczność zbudowaną z żywych kamieni. Niech naszą radością będzie wspólne przebywanie. Niech naszą radością będzie dźwiganie ciężarów jedni drugich. Niech naszą radością będzie modlitwa i błogosławienie siebie nawzajem. Dziś wiemy, że świątynia, którą my jesteśmy, to nie jest ta świątynia zbudowana rękami ludzkimi. I dlatego też nie mamy, nie jeden może mówi, ja mogę być świątynią gdzieś tam sobie w domu. To nie tak. Bóg chce nas widzieć. Bóg chce nas widzieć tutaj, na tym miejscu, w miejscu zgromadzeń, w miejscu naszych akcji, w miejscu naszej służby, bo już nawet Hebrajczycy w liście do Hebrajczyków autor miał za złe, że niektórzy opuszczają zgromadzenia i staje się to jakby ich zwyczajem. Nie tak to powinno być i mówi, nie róbcie tak, bądźcie sobą i radujcie się z tego, że możecie być sobą, bo żywemu Bogu służymy. Kochani, ale jest jeszcze trzecia radość, o której powiem chwilkę. Radość dzielenia się Chrystusem. Jakkolwiek byśmy to nazwali, czy bardziej religijnie radość zwiastowania, czy radość dzielenia się dobrą nowiną, Ewangelią, ale być dzieckiem wypuszczonym na wolność, pełnym radości. Być dzieckiem, które w społeczności czuje się dobrze, bo jest kochane i przez Boga, i przez siostry, i przez braci, gdzie wspólnie możemy powiedzieć, że naprawdę jesteśmy jak rodzina. I zostawić to tylko w tym miejscu byłoby to w oczach Bożych niepełne, bo przecież przeznaczeni jesteśmy nie do tego, żeby być w tym miejscu, ale żeby radość naszą przepełniało i to, że możemy komuś złożyć świadectwo, że możemy głosić dobrą nowinę, że możemy mówić innym, jak dobry jest Bóg. To również radość oglądania dzieł Bożych w działaniu. Jesteśmy żywym Kościołem, jesteśmy Kościołem charyzmatycznym, wierzącym w cuda Boże. Dlatego to jest piękne, że możemy nie tylko mówić o Bogu. Dlaczego się dzisiaj modliliśmy? Dlaczego kładliśmy ręce z wiarą na tych, którzy się źle mają? Czy dlatego, żeby spełnić jakiś kolejny rytuał? Naprawdę wierzymy w to, że Bóg może dokonywać rzeczy, cudów, uzdrowienia, uwolnienia i czegokolwiek tylko by przyszło nam na myśl. Bóg jest ponad to wszystko. Dlatego jest piękne, kiedy Kościół, kiedy my jako Jego dzieci bierzemy udział w rzeczach, w dziełach Królestwa Bożego. Kochani, Pan Jezus dał doświadczyć podczas swojej ziemskiej wędrówki, nauczania, dał doświadczyć swoim dzieciom, sługom, najpierw apostołom, a później 72 uczniów. Wybrał i powiedział, pójdziecie teraz. Pójdziecie teraz przez okręg, który macie przed sobą, aż po Samarię. Pójdziecie i będziecie głosić, że Królestwo Boże nadchodzi. Że Królestwo Boże jest już między wami. Będziecie wypędzać demony. Będziecie chorych uzdrawiać. Będziecie wypuszczać na wolność jeńców. Ja wam daję tą moc. I poszli. I kiedy wrócili, to również zechcę przeczytać za chwilkę. A więc jeżeli można wyświetlić te wersety, które mówią o tym z 10 rozdziału od 17 do 21 wersetu. Ten fragment przeczytamy, bo przecież nie musimy tak tylko gdzieś tam lizać po werseciku. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze są w niebie zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ja celowo wybrałem te fragmenty, te miejsca, gdzie użyte jest słowo radość, rozradowałem, bo to mówi o tym, że przychodzi taka radość, której nie jesteśmy w stanie utrzymać na wodzy, gdzie w grę wchodzą nasza wewnętrzna radość, ale i taka emocjonalna, która rozpromienia twarz, która mówi, Boże, jaki Ty jesteś cudowny, jaki Ty jesteś wspaniały, a serce z radości chce niemalże wyskoczyć. Pan Jezus, i tu jest kolejny przykład na to, że nie był nigdy ponurym synem Ojca, ale że tą radość dzielił ze swoimi uczniami, dzielił ze swoimi dziećmi. On ich posłał na poligon doświadczalny. Nie posłał ich, nie rzucił ich na głębinę, ale on ich odpowiednio przygotował, wyposażył w moc Ducha Świętego i mówi: idźcie, zasmakujcie, spróbujcie, jak dobry jest Bóg. Zobaczcie, jak możecie deptać po potędze nieprzyjacielskiej, jak możecie niszczyć zamysły złego. A oni przyszli tacy podekscytowani, oni przyszli tacy pełni radości i mówi: do tej pory to duchy rządziły tutaj. Do tej pory to duchy wiązały ludzi, opętywały, rzucały nimi o ścianę, a my weszliśmy i w imieniu Boga Izraela powiedzieliśmy: dosyć, wyjść. Ta radość udzieliła się Jezusowi, bo z taką wdzięcznością mówi, jak czytamy, w tej godzinie rozradował się i mówi: wysławiam Cię, Ojcze. Ojcze, jak bardzo Ci dziękuję, jak jestem szczęśliwy, że te rzeczy zostały zakryte przed możnymi tego świata, że tych rzeczy nie widzą wielcy tego świata, ale moi prości rybacy, ci prostaczkowie poszli i takiego zamieszania zrobili duchowego. Tak Królestwo Boże pokazali ludziom, że niemożliwe, żeby świat pozostał znów taki sam. Kochani, Bóg raduje się, kiedy te dzieła są dokonywane. I Bóg nigdy nie pośle nas na walkę, na śmierć i życie, gdzie nie jest przesądzone, czy przyjdziemy żywi, czy nie przyjdziemy, czy wrócimy cało, czy nie wrócimy. W Jego imieniu, w Jego autorytecie, przez Ducha Świętego jesteśmy już na wyjściu zwycięzcami. Dlatego cieszmy się radością, że możemy mieć udział w oglądaniu tych dzieł i proklamowaniu ich. Kiedy Izrael zdobywał Kanaan, kiedy Izrael zdobywał ziemię, którą Bóg obiecał, to przecież nie było tak, że te kilkaset tysięcy ludzi, niewolników, jak mówiłem, pasterzy, nie mających broni, a nawet gdyby tą broń mieli, to i tak nie umieliby się nią posłużyć tak, jak należy. To nie byli żołnierze wyszkoleni. I co robi Bóg, który kocha swój lud? Co robi ojciec, który kocha swoje dzieci i wie dobrze, że Kananejczycy, że Filistyni, Chiwijczycy, inni to są ludy zaprawione w boju. To są ludy, które mają grody warowne. To są ci, którzy potrafią naprawdę sprzeciwić się garstce pasterzy, niewolników, którzy uciekli z Egiptu. A jednak Bóg mówi: pójdziecie. Ja w serca waszych przeciwników włożę taki strach. Ja ich tak zmiękczę, ja ich tak przygotuję, że będą uciekać. Wiecie, to mi przypomina czasami jak lwica, która uczy swoje małe polować, łapie jakąś gazelę, może to nieładny i mało taki obrazek, akurat na niedzielne kazanie, ale w przyrodniczych filmach widzimy, że lwica łapie jakąś małą gazelę, jakąś antylopkę, gdzieś tam ją leciutko zmiękcza i później puszcza, żeby mały lewek, małe lwiątko umiało ją dogonić i miało tą radość z tego, że ją złapało. Ja widzę bardzo wyraźnie tą Bożą miłość, tą Bożą troskę, żeby oni weszli i poczuli się wojownikami. A przecież to byli pasterze. Jeżeli przed nim ktoś ucieka, bo już ma serce przez Boga zatrwożone, to normalne, że trzeba gonić, jeżeli ktoś ucieka. A jeżeli ktoś uciekł i zostawił swoje domy pełne dobytku, no to trzeba ten dobytek zebrać. To trzeba powiedzieć: zwyciężyliśmy. I Jozue mówi: fajnie się sprawiliście. Bardzo dobrze wam poszło. Jak na pierwszy raz, to naprawdę zrobiliście niezłą zadymę. Jesteśmy naprawdę narodem. My mamy tożsamość. My mamy ducha walecznego. A Bóg z nieba mówi: cieszę się. Ja wam dałem te możliwości i wy zwyciężyliście. I zaczynali pisać pieśni, zaczynali Boga wychwalać, zaczynali się tym radować, bo tak Bóg działa, kiedy chce w nas radość ze swojego królestwa wzbudzić. Kochani, kiedy ostatnio? Takie pytanie do siebie zadaję, ale chcę mieć wspólników w moim radowaniu się dzisiaj na tym miejscu, więc zadając to pytanie do siebie, niech każdy z nas odpowie: kiedy ostatnio miałem taką szczerą radość, że powiedziałem komuś o Jezusie Chrystusie? Kiedy miałem taką szczerą radość, widząc błysk wokół człowieka, który do tej pory siedział gdzieś przygnębiony i nagle słyszy, że jest nowe życie, że jest nowa nadzieja, że jest nowe spojrzenie na tą szarą rzeczywistość. Kiedy ostatnio, a może nie to, że kiedy, bo to brzmiałoby jak jakieś takie domaganie się odpowiedzi. Czy nie piękne było nasze wyjście, czy to w Boże Narodzenie do miasta, czy Wielkanoc? Oczywiście, może niewiele tam demonów uciekło, może to nie był ten czas, kiedy mieliśmy to robić, ale ta radość bycia pośród ludzi i dla ludzi w imieniu Jezusa, w imieniu Boga żywego, myślę, że ta radość jest naprawdę czymś pięknym i motywuje nas do rzeczy większych, jeszcze większych, a może pójdziemy w miejsca, gdzie z autorytetem i namaszczeniem będziemy ogłaszać Boże uzdrowienie pośród ludzi. Tak Bóg działa, od rzeczy malutkich do tych wspaniałych. Kochani, i kończąc już, skupię się przez kilka minut na jeszcze jednym aspekcie naszej radości, a mianowicie radość, która patrzy na wieczność ze Zbawicielem. Radość o rzeczach, których jeszcze nie widzimy. Jak już powiedziałem, człowiek umie radować się z rzeczy przeszłych, z rzeczy teraźniejszych i tych, które dopiero mu dają nadzieję. Już możemy się cieszyć. A więc, kochani, nasze przeznaczenie to niebo. Nasze przeznaczenie to wieczne przebywanie z naszym Zbawicielem. On sam powiedział, on sam obiecał, on solennie przyrzekł, idę wam przygotować mieszkanie. Gdyby było inaczej, to ja byłbym wam powiedział. Ja bym wam powiedział o tym, że jest inaczej, ale idę przygotować wam to miejsce. Kochani, wczoraj natrafiłem na fragment Słowa Bożego zapisany w Dziejach Apostolskich 2:24-28. I tam jest fragment, tutaj zacytuję fragment kazania Piotra, który po Dniu Zielonych Świąt stanął na placu do tych ludzi zaszokowanych tym, co się dzieje, zaczyna głosić prawdę o Jezusie. O Jezusie Nazareńskim, Jezusie Zmartwychwstałym, Jezusie pełnym mocy, Jezusie, który trzyma w rękach klucze śmierci, klucze piekła, który jest ponad wszystkim i on proklamuje im tą prawdę. Cytując, ten prosty rybak znał Słowo Boże i cytował wypowiedzi Dawida, który wiele set lat wcześniej te słowa wypowiada. I mówi tak, ale Bóg go wzbudził, Jezusa, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami swymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność swoją. Takie oto słowa wypowiada Piotr do ludzi, do tłumów, do kilku tysięcy, które stoją, słuchają i są zadziwieni mocą, z jaką przemawia ten człowiek. Ten, który jeszcze niedawno zaparł się swojego mistrza, ten napełniony mocą Ducha Świętego mówi takie wspaniałe, cudowne słowa. A słowa te mówią o naszej rzeczywistości również. Bo skoro Chrystus jako pierwszy zmartwychwstał, pokazał nam, że jest życie cudowne na wieki wieków razem z Nim. Że jest to życie, którym nie będzie już tych przeszkód ziemskich, o które dzisiaj się modliliśmy, a które czasami troszkę tej radości potrafią nam zabrać. Jest życie, które sprawia, że przekraczamy tą barierę lęku przed śmiercią, a wchodzimy w cudowną nadzieję, że nic się nie kończy na tej ziemi, ale dopiero zaczyna. Ta prawda, ta radość, ten stan, o którym chcę teraz powiedzieć, to tak myślę sobie, że pojawia się wraz z wiekiem człowieka. Ludziom młodym, dopiero co nawróconym, młodych wiekiem, czasami mowa o tych rzeczach ostatecznych, o tej przyszłości z Jezusem w niebie. Ja wiem, że przez wiele lat, nie to, że wypierałem, przyjmowałem to jako fakt, ale dopiero kiedy się jest w miejscu pochowania brata, siostry, ostatniego pożegnania, kiedy mówimy, bracie, siostro, do zobaczenia, nic się tutaj tak naprawdę nie kończy, ale zaczyna twoja wieczna przygoda przebywania z twoim Stwórcą. Gdzie odpoczniesz po tych swoich wysiłkach tutaj ziemskich, to jest coś cudownego, że już na tym miejscu i w tym momencie, i w tym czasie możemy żyć tą błogosławioną radością, że oto nasze życie nie jest życiem takim sobie, które przeminie i które zostanie zapomniane, że ktoś tylko jakąś świeczkę zapali na grobie. To życie, ta radość wypływa z nadziei, że tam, gdzie On jest i my będziemy. Apostoł Paweł, patrząc na swoje życie, patrząc na swoją służbę, patrząc na swoje dokonania, miał dylemat. Z jednej strony bardzo pragnął być z Jezusem. Z drugiej strony widział, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Z drugiej strony jako ojciec duchowy widział, że jego dzieci popełniają wiele błędów. I każdy ojciec, matka troszczy się, a jak mnie zabraknie, to co oni zrobią? Pójdą w jakąś herezję. Nazbierają sobie nauczycieli, którzy tylko ucho łechcą. Przyjdą tacy, którzy ich od drogi prawdy odwiodą. Oczywiście jest to w jakimś stopniu wyręczanie samego Boga, bo to Jezus Chrystus buduje swój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Kochani, dusza nie pozostanie w otchłani, mówi Dawid, prorokując o Jezusie, ale on, człowiek Starego Testamentu, musiał to rozważać i przyjmować tą prawdę, że jego dusza będzie razem z jego Panem. Czekał na tą błogość obecności Boga w swoim życiu i poza tym ziemskim życiem. Kochani, podsumowując, radujmy się w Bogu. Jest to radość wyjątkowa, szczególna. Tylko kilka z tych powodów podałem, ale mamy ich dużo, dużo więcej, żeby każdego dnia otwierać oczy i nawet wbrew przeciwnościom mówić: Boże, dałeś mi kolejny dzień. Chcę rozradować się w nim, bo mam tak wiele dobrych powodów. Kochani, ktoś kiedyś powiedział, a już nawet nie wiem, czy to jakiś duchowny, czy ktoś inny, ale spodobały mi się bardzo te słowa. A mówią one, że do radości trzeba przynajmniej dwojga. Tylko smutek jest samowystarczalny. Zastanówmy się chwilę, jaka głębia jest w tych słowach. Do radości, do wyrażenia tej radości potrzeba jest drugiego człowieka. Bo naturalną rzeczą jest, że kiedy jest nam dobrze, kiedy jest nam błogo, kiedy cieszymy się, czy to ze zbawienia, czy z bycia w Kościele, czy ogłaszania Bożej chwały na zewnątrz, czy z naszej nadziei w Chrystusie na wieczność, to pięknie jest, kiedy mamy się z kim tą radością podzielić. I dzielimy się tą radością. W społeczności śpiewamy, chwalimy naszego Boga, bo wiemy, że są tutaj ludzie, którzy myślą i którzy mają to samo, co my. Cóż to za radość, gdybym siedział w domu i się tak po cichu sobie radował, albo nawet gdzieś za zamkniętymi drzwiami i pokrzykiwał sobie z radości. To nie byłoby to. Trzeba się tą radością dzielić. Dlatego do radości trzeba dwojga, przynajmniej dwojga. Jest piękne, kiedy można się z bliską osobą dzielić się radościami jakimiś zwycięzcami. A popatrzcie, jakie żniwo zbiera smutek, który potrafi człowieka zamknąć w więzieniu. Który potrafi zamknąć człowieka w jego myślach, w jego depresji, w jego poczuciu osamotnienia. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co ja przeżywam. I diabeł to narzędzie wykorzystuje jako narzędzie do odseparowania, odłączenia i wmówienia: nikt nie stanie obok ciebie. Oczywiście jest napisane słowy, że kiedy jest nam źle, również powinniśmy się tym dzielić. Brzemiona jedni drugich też nosić powinniśmy. I to jest istota i życie Kościoła. Nie pomyślcie, że dzisiaj było to przesłanie takie jednostronne, dotyczące tylko radości, radości. Ja cały czas próbowałem powiedzieć, jak ważna jest ta radość, która wynika z Bożego działania w nas. Choć oczywiście i doświadczenia przyjdą, ale i w tych doświadczeniach Bóg przychodzi i rozradowuje nasze serca. Dlatego powstańmy, kochani, już na nasze nogi i wspólnie podziękujmy naszemu Bogu. Podziękujmy, ale też może i poprośmy Boga o przemianę naszego nastawienia. Może tak jak ten pastor, który podróżował z żoną, już jego serce stało się lekko nieczułe na pewne dotknięcia Bożego Ducha i nie mamy już tej radości takiej, jaką mieliśmy jakiś czas temu. Niech czas nie pokrywa naszej radości jakąś rutyną, jakąś taką patyną, czymś, co jest normalne. Prośmy Boga o taką radość, bez względu na to, ile mamy dzisiaj lat. Niech to będzie radość dziecka. Niech to będzie radość taka czysta, Boża. I dziękujmy Mu za tą radość. Wspólnie na nasze zakończenie nabożeństwa. Kochany Zbawicielu, dziękuję Tobie za to, że dałeś nam, Panie, powody. My dzisiaj nie musimy cieszyć się radością świata, nie musimy cieszyć się taką radością powierzchowną, czasami frywolną, czasami taką bezsensowną. Ale to, Panie, o czym dzisiaj mówi Twoje słowo wyraźnie do naszych serc, to jest to, żebyśmy potrafili się jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół cieszyć się i radować, bo Ty stworzyłeś nas, Panie, dla swojej chwały. Ty stworzyłeś nas, Panie, aby być uwielbionym. Ty stworzyłeś nas, aby radować się swoimi dziećmi. Panie, jak mówi jedna z pieśni, nie chciałeś w niebie mieszkać bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Cieszymy się, Panie Jezu, że przyniosłeś niebo, przyniosłeś uwolnienie, przyniosłeś zbawienie, przyniosłeś moc swego Ducha tutaj na ziemi, abyśmy mogli czuć się szczęśliwi, błogosławieni, radośni, aby nic już nas nie odłączyło od Twojej miłości. Proszę Cię, Panie, za sobą samym i proszę Ciebie za braćmi, siostrami i tu zgromadzonymi, abyśmy nigdy radości w Tobie nie tracili. Panie, dotknij tych spośród nas, którzy może jeszcze nie doświadczyli radości uwolnienia z grzechu i dzisiaj myślą, że nie bardzo wiedzą, jak się modlić. Proszę Cię, Panie, tak jak tą niewiastę od 18 lat zgarbioną, przytłoczoną, Panie, chorobą, tak i dzisiaj na tym miejscu, jeżeli są osoby, które potrzebują tego, uwolnij, wypuść na wolność, spraw, aby poczuły się usprawiedliwione, aby poczuły się odkupione, że ta cena jest zapłacona. Niech dzisiaj, Panie, zbawienie stanie się udziałem tych, którzy tego pragną. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że my, którzy już Ciebie znamy, którzy doświadczyliśmy tej miłości, tej radości, tego pokoju, abyśmy umieli ją sobie cenić. Jest to silna broń przeciwko mocy ciemności, kiedy Twój Kościół będzie wdzięczny i radosny z powodu wybawienia. Kiedy Twój Kościół będzie zgromadzał się na jednym miejscu i ogłaszał, jak wielkim i cudownym jesteś pośród okrzyków radości, Panie, to również się Tobie podoba. Ty cieszysz się, Panie, kiedy głosimy Twoje imię innym, kiedy możemy oglądać Twoje dzieła, to też Ciebie cieszy, Panie. Ale również to, że kiedyś będziemy tam, gdzie Ty jesteś, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma smutku, gdzie nie ma łez, to jest nasze przeznaczenie. I z tego również, Panie, chcemy się rozradować i Tobie podziękować. Wierzę, Panie, że tydzień, który jest przed nami, przyniesie po raz kolejny wyzwania, przyniesie po raz kolejny może jakieś zasmucenia, ale w Tobie możemy być, Panie, naprawdę ludźmi szczęśliwymi. Dlatego proszę Cię, Panie, błogosław braci, siostry, wszystkich tu zgromadzonych i nasze rozejście się do domów. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen.